Gość Radia Mors.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj gościem Radia Mors jest pani dr Monika Milewska z Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o kierunku etnologia organizowanym tutaj na naszym uniwersytecie. Pani doktor, etnologia na Uniwersytecie Gdańskim to dosyć nowa rzecz, ma dosyć niedługą historię, prawda?
No, zwłaszcza jak dla historyka, bo ja jestem z wykształcenia historykiem, ta historia rzeczywiście nie jest długa. Rozpoczyna się od pierwszego naboru w roku 2010 i wypuściliśmy już pierwszy rocznik magistrów etnologii, więc z drugiej strony nie jest aż taka krótka. Dojrzało jedno pokolenie etnologów.
A jakie warunki trzeba spełniać właśnie, aby ubiegać się o ten kierunek, ale mam tutaj na myśli, dla kogo jest on dedykowany?
Trzeba mieć otwarty umysł. Trzeba być ciekawym świata, ciekawym ludzi, bo my tak naprawdę pracujemy na żywym materiale. Pracujemy z ludźmi, rozmawiamy z ludźmi. Etnolog to w dużej mierze badacz terenowy. To ktoś, kto wyrusza w tak zwany teren. Ten teren to mogą być bardzo, bardzo różne miejsca na mapie, bo to może być Australia czy Oceania, tak jak w takie wyprawy wyrusza nasz szef. Może być Ameryka Południowa, Amazonia, tam gdzie ruszają moi koledzy, ale to może być też podwórko, to może być najbliższe gimnazjum. W Warszawie na przykład trwa taki projekt, taki, na którym już młodzi etnolodzy mogą zarobić jakieś pieniądze. Badania gimnazjów, bo gimnazjum to jest też terra incognita, ziemia nieznana, którą trzeba zbadać. Tam żyją młodzi dzicy i trzeba się im przyjrzeć, może też pod kątem rynkowym. To może być miejsce, w które ja zabieram moich studentów, to znaczy przeszłość.
Chciałem się właśnie zapytać, czy ta antropologia regionalna, lokalna, czy ona może być równie interesująca i pochłaniająca człowieka w całości, jak ta właśnie antropologia, o której pewnie większość marzy, tak? Australia, Ameryka, Afryka.
Myślę, że tak. Tutaj już trzeba pytać studentów, którzy zmienili się pod wpływem naszych studiów, zmienili swoje spojrzenie na to, co jest ciekawe. Czy to dalekie, czy to bliskie jest ciekawsze. Sporo osób przychodzi tutaj z takim mocnym założeniem, że tak jak pan mówi, wyruszy na dalekie kontynenty, będzie badać te fascynujące, odległe cywilizacje. A potem okazuje się, że nie starcza im może środków na to, może chęci. I trzeba wyruszyć w ten teren najbliższy. Trzeba wyruszyć na Kaszuby, na Kociebie, czy w Bory Tucholskie. I nagle okazuje się, że to też może być fascynujące, że tam też żyją ci inni, tam żyją staruszki na przykład, które jeszcze wierzą w dziwożony, wierzą w planetników być może. Pojawia się fascynacja tym, co nieodległe, a jednocześnie całkowicie inne.
I też historia, tak bardzo bogata właśnie ta antropologia historyczna, jak właśnie tydzień temu miałem rozmowę o czarownicach na Pomorzu i o tym, że nawet jeszcze dzisiaj można znaleźć przypadki, kiedy kobiety na przykład były oskarżane o czary. Także no to aż sam jestem zainteresowany.
Właśnie. My możemy się szczycić tym, że szczycić oczywiście w cudzysłowie, że straciliśmy ostatnią czarownicę na terenach Polski. Więc rzeczywiście to jest nasza kraina, no jest taka mroczna, jak z najlepszych horrorów. I myślę, że to też może wciągnąć tego typu poszukiwania. Ja zresztą miałam koleżanki jeszcze na studiach historycznych, które poświęciły swoje życie badaniu właśnie tego typu zjawisk. Od strony historycznej, ale też można je badać właśnie od strony etnologicznej. I jest to być może nawet bardziej ciekawe.
A jak wygląda rekrutacja na ten kierunek? Jakie warunki trzeba spełnić? Czy na pierwszy stopień na pewno matura, tak? Na pewno...
Tak. Tutaj, tak jak powiedziałam, tak naprawdę nie zamykamy się przed żadną kategorią studentów. Przyjmujemy praktycznie wszystkich absolwentów szkół średnich. Oczywiście dokumentem tutaj wymaganym jest matura. Jeśli chodzi o drugi stopień, jesteśmy otwarci na studentów z innych kierunków. I to nawet niekoniecznie może kierunków humanistycznych, bo mamy i też w swoim dorobku inżynierów, osoby nawet z tytułem inżyniera, które przyszły do nas, co prawda akurat na studia licencjackie i to są bardzo dobrzy studenci, bardzo ciekawi, oni po prostu wiedzą, czego na tym kierunku szukają, po co tutaj przyszli architekci na przykład. I my też bardzo wiele korzystamy od nich, bo oni mają trochę inne spojrzenie na świat. Przychodzą też często już ze swoimi pasjami, to są ludzie, którzy na przykład występują w zespołach folkowych, tworzą te zespoły folkowe, kultywują dawne zwyczaje, dawne pieśni, puste noce na przykład. Słyszymy ich potem na różnych stacjach radiowych ogólnopolskich, kiedy chwalą się swoimi osiągnięciami już zawodowymi, związanymi z karierą. Obowiązuje dla studentów innych kierunków rozmowa kwalifikacyjna, ale ona nie jest jakąś wielką barierą, więc ewidentnie.
Czyli rzeczywiście ten skład osobowy kierunku etnologia jest bardzo różnorodny, tak? Bo mamy tak. I studentów zaraz po maturze, i studentów po innych kierunkach. I
niektórzy przyjeżdżają nawet z takich ważnych ośrodków jak Poznań do nas, bo etnologia to jest pasja, to jest możliwość lepszego zrozumienia świata, lepszego zrozumienia siebie.
A jakie przedmioty, takie najciekawsze wchodzą w skład planu zajęć takiego studenta?
My mamy dużo zajęć regionalnych, to znaczy dużo zajęć podzielonych geograficznie, ponieważ mamy specjalistów od różnych kontynentów, więc takich przedmiotów można się na pewno spodziewać. Ja akurat zajmuję się Europą, bo Europa zawsze była mi najbliższa. Jestem historykiem właśnie Europy. Specjalizuję się w historii Francji, zwłaszcza w okresie rewolucji francuskiej i epoce napoleońskiej, co może tutaj niektóre osoby, które za historią nie przepadają, wystraszyć, ale naprawdę proszę się nie bać, bo od nikogo nie wymagam na egzaminach ścisłych dat. Zapominamy tak naprawdę o takim zwykłym szkolnym nauczaniu historii czy akademickim nauczaniu historii. Zastanawiamy się na przykład na naszych zajęciach z antropologii władzy bardzo często nad sposobami manipulowania ludźmi. Myślę, że to też jest coś, co przydaje się każdemu człowiekowi, dojrzałemu człowiekowi żyjącemu w społeczeństwie.
Czyli mnóstwo geografii, mnóstwo historii, trochę z innej strony.
Zupełnie innej strony. Anegdotycznej bardzo często strony, bo myślę, że anegdota też pozwala tak naprawdę wniknąć w ducha dawnej epoki. Potrafi tak jak przenośnia, za pomocą przenośni możemy lepiej zrozumieć świat, lepiej go dotknąć. Tak samo anegdota pozwala nam w takim skrócie zrozumieć sedno zagadnienia, więc nie unikam tych anegdot na zajęciach.
A czy Instytut zapewnia również jakieś zajęcia praktyczne, terenowe?
Tak. Są organizowane wyjazdy, właśnie badania terenowe. Zdarzają się takie sprawy jednorazowe, na przykład kiedyś były wyjazdy umożliwiające badanie łemków, więc wyjazdy w Polskę, ale tę Polskę daleką. Profesor Kwaśniewska prowadzi tutaj studentów zwykle w te bliższe rejony, w Bory Tucholskie, czy na teren Kaszub, Kociewia. Montowana jest ekipa studencka na wyjazd do odległej Kanady. I to nie do miast kanadyjskich, które może wydają nam się tak samo cywilizowane jak nasze miasta. Przez to może mniej ciekawe, ale w jakiś kanadyjski interior do wiosek indiańskich, czy do miasteczek indiańskich, w którym będzie się prowadzić badania właśnie nad tą indiańską kulturą tradycyjną. Mamy też doktorantkę, która wyjeżdża do Japonii, więc inne kontynenty też. tutaj są możliwe. To też zależy na pewno często od inwencji studentów, którzy mogą wynajdywać odpowiednie stypendia. Poza tym ja akurat jestem osobą odpowiedzialną za program Erasmusa. Też wysyłam studentów na pół roku lub na rok do ośrodków, z którymi udało mi się podpisać umowy. To są dwa ośrodki w Niemczech, jeden w Niemczech Zachodnich, drugi we Wschodnich. Specjalnie tak mówię, ponieważ te podziały mentalnościowe są jeszcze bardzo, bardzo silne i to są ciągle jednak dwa kraje czy dwie krainy w jednym kraju. Mamy podpisaną umowę z belgijskim Louvain, czyli osoby francuskojęzyczne też mogą bardzo skorzystać na tym programie na poziomie magisterskim. Mamy bardzo oblegany Zagrzeb. Ja też widzę, jak ten program Erasmusa pozwala studentom dojrzewać. Jeżeli dobrze z niego skorzystają, jeśli mądrze wykorzystają ten dany im za granicą czas, to bardzo procentuje. Może to nie zabrzmi dobrze, oni przyjeżdżają o kilka lat starsi, ale starsi w sensie dojrzalsi, odmienieni, ale bardzo często właśnie odmienieni niezwykle korzystnie. Wypuszczam jeszcze trochę nieopierzonych, bardzo młodych ludzi, a przyjeżdżają już ludzie, z którymi, którzy są, stają się nagle aktywni zawodowo, którzy mają mnóstwo pomysłów na własne życie, na różne inne sprawy, z którymi jest teraz fantastycznie się rozmawia.
Szczególnie o Wilnie, bo ono jest bardzo specyficzne, dlatego że pewnie też ślady polskości jeszcze są tam bardzo widoczne, pomimo upływu tylu lat.
Tak, i widoczna też jest w tych studentach fascynacja tą obecnością polskości w Wilnie. Oni potem piszą na ten temat prace licencjackie na przykład, więc widać, że to musiało ich bardzo poruszyć.
A czy studenci mają, czy profil kształcenia na tym kierunku jest taki ogólny, czy na przykład mogą wybrać sobie odpowiednie specjalności, które ich interesują, czy to dopiero na studiach magisterskich?
To znaczy nie ma u nas specjalizacji. Jesteśmy zbyt małym kierunkiem. Takie były plany, żeby wprowadzić specjalizację tą naszą regionalną, bliską, kaszubską i specjalizację odległą, daleką, związaną z tymi mitycznymi trochę lądami jak Australia czy Amazonia. To się nie udało ze względu na ilość studentów. Jesteśmy kameralnym kierunkiem, ale oczywiście w momencie, kiedy studenci wybierają swój temat pracy licencjackiej, a później pracy magisterskiej, siłą rzeczy specjalizują się w jakimś kierunku. Niektóre tematy są rzeczywiście zabawne. Mam teraz licencjatki, które piszą prace o przesądach, o zabobonach albo nawiedzonych domach. Tutaj można rzeczywiście połączyć nawet swoje zainteresowania popkulturą.
A właśnie już
tak... I jesteśmy bardzo otwarci na różne tematy.
Czyli na przykład antropologii czy etnologii, a na przykład archeologii mogą ze sobą współpracować? To już w jakiejś takiej, nie wiem, symbiozie, tak?
To znaczy teoretycznie mogą. Te roczniki nie są jakoś bardzo mocno zżyte, chociaż troszeczkę coś się zmienia, ponieważ po raz pierwszy została zorganizowana wigilia, wspólna wigilia, na której pojawili się etnolodzy. Może to pójdzie w tym kierunku, taką mam nadzieję, bo przecież są to jednak kierunki dość pokrewne. Archeolog potrzebuje bardzo antropologa, aby lepiej zrozumieć to, co wykopał. Też jest w stanie zinterpretować swoje wykopalisko, ale dobrze by było, żeby jeszcze spojrzał na to ktoś z zewnątrz, kto też się na tym zna. Przecież nauka staje się teraz coraz bardziej zespołowa. Może powstaną, może za lat 10 na przykład, może jeszcze później, zespoły badawcze oparte na dawnych studenckich znajomościach. Bardzo na to liczę.
A może powinni zawiązywać jakieś współprace w ramach działania jakichś kół naukowych? Czy właśnie może wydział, instytut zapewnia jakieś właśnie koła naukowe, gdzie studenci mogą się realizować po zajęciach?
Może wydział nie zapewnia kół naukowych, koła naukowe same sobie życie zapewniają. I to jest też nasza chluba, nasza wielka chluba. Mamy dwa koła naukowe. Koło etnologów i koło Arkana. Troszeczkę inaczej one są zorganizowane, inne cele sobie stawiają, dlatego są aż dwa. A nasze koło etnologów ma wielką przeszłość. To już jest historia naszego koła, ale to jest historia, którą się pewnie do końca świata będziemy chlubić, bo w drugim roku swojej działalności zdobyło najwyższy laur, jaki może zdobyć koło naukowe na Pomorzu, to znaczy odebrało nagrodę Czerwonej Róży. Więc to jest rzeczywiście wielkie wyróżnienie, zwłaszcza dla takiego raczkującego koła, które dopiero zaczynało, ale miało mnóstwo fantastycznych pomysłów. I tutaj też specyfika etnologii pozwala na takie pomysły, bo koło na przykład zaprasza bardzo ciekawych ludzi, nie tylko antropologów, etnologów. Sama byłam kiedyś na spotkaniu z panią blogerką, która zajmuje się etnologią medyczną, ale jest wielką znawczynią ziół, osoba dobrze znana internautom, też zbliżonym właśnie do tej tematyki. No i tutaj wystąpiła na prawach gwiazdy, ale bardzo często też przybywają do nas podróżnicy. Bardzo ciekawe osoby. Sama zaprosiłam pana Michała Kochańczyka, który jest tutaj jednym z naszych najważniejszych pomorskich podróżników z wielkim dorobkiem i wysokogórskim i w zasadzie wszelakim. Bardzo wszechstronny człowiek i z bardzo ciekawymi opowieściami. Więc też zapraszam państwa na tego typu spotkania. Jeżeli usłyszycie państwo, że coś się dzieje na Bielańskiej, bo nasza siedziba to właśnie ulica Bielańska, Bielańska 5, obok ratusza staromiejskiego, obok Nadbałtyckiego Centrum Kultury, z którym też często współpracujemy. Zarówno archeologia, jak i etnologia, tam też jest historia sztuki. Więc warto nawet poznać naszą siedzibę, bo rzeczywiście dość regularnie odbywają się tam ciekawe spotkania. Proszę obserwować stronę etnologów i stronę koła etnologów, bo tam zawsze są powiadomienia o kolejnych imprezach. Też często w ramach Festiwalu Nauki.
A pani doktor, gdyby pani mogła wyjaśnić wszystkim na przykład niedowiarkom czy osobom, które z Politechniki, które mają negatywny stosunek do studiów humanistycznych, dlaczego etnolodzy, antropologowie kultury są tak bardzo potrzebni we współczesnym świecie?
Dlaczego? Oni są coraz bardziej potrzebni, absolutnie coraz bardziej potrzebni. Potrzebni są na przykład ci, którzy interesują się kulturą islamu albo właśnie tymi kulturami ludów, które szturmują teraz Europę. Tak mówię z punktu widzenia historyka, bo to troszkę przypomina to, co działo się w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego. I oni wtedy nie mieli etnologów, antropologów. Upadli. Kultura antyczna padła z braku specjalistów. Dosyć odważna teza, ale postawmy ją tutaj roboczo. Specjaliści od tych tematów, specjaliści rozumiejący, czym jest islam, w jaki sposób myślą ludzie z tamtych rejonów, jaka jest ich obyczajowość, czym oni się różnią od nas i jak można sobie z tymi różnicami poradzić w ten czy w inny sposób, czy można je zasymilować, czy musimy mieć bardziej wyrozumiały stosunek na przykład do przybyszów. Myślę, że zapotrzebowanie właśnie na tego typu osoby na rynku i polskim, i europejskim będzie coraz większe. Poza tym też na pewno dobrze jest, jeżeli ktoś później zechce zostać dziennikarzem, bo to jest też świetny wstęp do kariery dziennikarskiej. Jeżeli dziennikarz kończy tylko dziennikarstwo i nie ma żadnego innego zaplecza, no to będzie mu jednak trudniej wykonywać ten zawód. Dziennikarz, który jest jednocześnie etnologiem, czy jednocześnie ma właśnie taki inny zawód, może być specjalistą, świetnym specjalistą w dziedzinie publicystyki międzynarodowej na przykład, czy będzie kimś, kto będzie w stanie rozmawiać bardzo kompetentnie na tematy odległych kultur, tematy związane z innymi odległymi albo i nieodległymi państwami. Albo będzie na przykład świetnym dziennikarzem, regionalistą.
Czyli nie tylko tak naprawdę kosztowne wyjazdy stypendialne, ale również uczelnia, również media, czyli ten zakres jakby perspektywy zatrudnienia są tak naprawdę bardzo szerokie dla...
No nieograniczone. Pracodawcy też myślę, że patrzą bardzo dobrze na osoby o chłonnych umysłach, o takich umysłach otwartych. To też umożliwia zmiany zawodów, umożliwia właśnie taką mobilność na rynku zawodowym i też daje młodemu człowiekowi odwagę, wiarę w siebie, że potrafi się zajmować bardzo różnymi rzeczami, potrafi się realizować. Bo tutaj właśnie chodzi chyba w życiu o to, żeby się realizować w bardzo różnych dziedzinach, znajdować tam satysfakcję.
A czy już podczas studiów studenci, którzy pragną właśnie zdobywać już pierwsze doświadczenie zawodowe, mają okazję odbywać jakieś praktyki studenckie?
Tak, oczywiście nawet mają obowiązek odbywania praktyk studenckich, na przykład w muzeach etnograficznych, w skansenach. Tutaj też nie stawiamy jakichś takich bardzo konkretnych wymogów, czyli to mogą być to miejsca w Polsce, bo miałam już studentów, którzy przywozili bardzo ciekawe obserwacje z różnych odległych muzeów, nawet z Krakowa. Jak to bywa z praktykami? Jedne są ciekawsze, inne mogą czasem rozczarować. Tutaj już zależy to od bezpośrednich organizatorów tych praktyk. Niektórym zależy tylko na tym, żeby student przygotował kawę, wiadomo jak to jest, a inni biorą odpowiedzialność za tego młodego człowieka i chcą go naprawdę czegoś nauczyć. Więc bywa różnie, ale tutaj też bardzo wiele zależy od samych studentów, na czym im naprawdę zależy, czy uda im się dogadać właśnie z odpowiednimi osobami.
Gościem Radia Mors była dzisiaj pani dr Monika Milewska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję i zapraszam na etnologię.
Gość Radia Mors.